Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja Nie daj się oszukać, a dziś będziemy rozmawiać o remontach. Na co powinniśmy zwracać uwagę, wpuszczając do naszego domu ekipę budowlańców? Pomoże nam w tym mój dzisiejszy gość, magister inżynier Jarosław Kroplewski z Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, biegły sądowy. Witam pana w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zatrudniłby pan do swojego remontu u siebie w domu taką ekipę budowlaną znalezioną w internecie? Nie bałby się pan, że ona pana oszuka?
Ja bym po pierwsze zaczął od tego, że w kontekście budownictwa nie używałbym słowa oszukać.
A jakiego słowa?
Oszukać to można, nie wiem, w polityce, w reklamie, podobno nawet w karty grając też można oszukać. W budownictwie być może ostrzejsze, ale poddające istotę rzeczy. Użyłbym słowa spieprzyć.
Czyli co
zrobić,
zepsuć,
żeby roboty nie spieprzył?
No właśnie, o tym dzisiaj porozmawiamy, a zaczniemy może od tego, czy powinniśmy jako klienci potencjalni podchodzić z jakąś taką z dystansem, nieufnością do takich ofert ekip budowlanych, które oferują bardzo małe pieniądze za wykonaną pracę. Da się zrobić za małą pracę porządną robotę, żeby właśnie jej, tak jak pan się wyraził, nie zepsuć?
Jest taki problem. Ten klient to jest co, stomatolog czy elektronik? A może jest po prostu nauczycielem akademickim. Więc on nie wie nic.
Dokładnie.
To nie jest jego fach. Przychodzi człowiek, jest gotów to zrobić. Więc niech się zabezpieczy po pierwsze od strony prawnej. Niech napisze, spisze z nim umowę. Zrobisz to w takim czasie za tyle.
Czyli podstawowa sprawa, umowa, która powinna...
Uważam, że na każde roboty, remonty, przebudowy, modernizacje, nadbudowy trzeba zawrzeć umowę.
No i co? I w tym momencie możemy zaufać też takim ekipom internetowym?
A jak mam ich sprawdzać?
Nie wiem, może
możemy
sprawdzić,
sobie
szukać
wziąć...
kogoś, kto znajomych coś robił na przykład.
Możemy, to bym tego nie chodził, bo u znajomych zobaczymy gładkie ściany, bo już skończone. To można by było skorzystać ewentualnie ze znajomego inżyniera czy z kogoś. Tutaj też podział istotny. Mamy remont, nie wiem, płytki w łazience, no to już to nie ma wymogu pozwolenia na budowę, zgłoszenia, nadzoru.
Czyli może zrobić ktokolwiek, tak?
Tak,
ktokolwiek,
ale jak jest nadbudowa na przykład, zmiana sposobu użytkowania, modernizacja, to w wielu przypadkach, nie będę tego rozwijał, ale w prawie budowlanym to jest napisane, w wielu przypadkach wymagane jest zgłoszenie do właściwego organu, bądź też wręcz pozwolenie na budowę. I w tych przypadkach już musimy mieć kierownika budowy, który się zna.
A właśnie, ale czy na przykład w ogłoszeniach, które znajdujemy w sieci albo w gazetach, mogą się ogłaszać ludzie, którzy z budowlanką nie mają zbyt wiele wspólnego?
Dziki najazd ofert dopuszcza coś takiego, że oferuje ktoś, kto nie ma pojęcia. No ale to jak na to poradzimy? Zawrzemy umowę, zabezpieczymy się, że jak coś wyda się, to będziemy mieli możliwość od niego tego wyegzekwować.
Czekamy na SMS-y z pytaniami do eksperta z zakresu budownictwa, magistra inżyniera Jarosława Kroplewskiego z Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jeśli mieli państwo problemy jakieś podczas remontu, to proszę pisać. Można też pytać, zadawać pytania. Jesteśmy przy tej umowie. Powinniśmy zawrzeć umowę na początku, już zanim wpuścimy ekipę do domu. Ta umowa powinna być zawarta.
Tak. I tam mówimy, co robimy, za ile robimy, w jakim terminie robimy. Może się zdarzyć, że się nie wyrobi z różnych przyczyn, ale to też w jakiś sposób będzie to ograniczone. Ja myślę, że w umowie więcej nie trzeba pisać. Można być... No, taki przykład. Chcemy układać posadzkę. Ten, co chce to zrobić, akceptuje podłoże. Żeby potem, jak to wszystko, coś zacznie mu się sypać, żeby nie mówił, to nie moja wina, to ten wylewkarz zrobił źle. Nie. Akceptuje to, co było przede mną.
Czyli powinno zawarte zostać takie zdanie, tak? Że przyjmuje ten plac
na
budowy,
przykład,
czy jak to nazwać, teren budowy, teren remontu i akceptuje go.
Tak, tylko żeby nie pisać za dużo, bo im więcej napiszemy, tym bardziej się znudzimy przy czytaniu.
No tak. Czy powinniśmy, bo mówi pan, że nie pisać wszystkiego, ale powinniśmy zakres prac jakiś konkretnie zawierać w tej umowie, to znaczy na przykład napisać, kto wyniesie gruz z mieszkania, kto wniesie materiały do mieszkania, żeby
ja
później nie było,
tego.
Że przyjedzie na przykład samochód z materiałami budowlanymi i zostawią nam na chodniku pod klatką i nie ma komu wnieść.
Ja na ten temat nie umiem odpowiedzieć. Ktoś, kto się bierze za roboty, no odpowiada. Ja za to przed swoim domem, za śmieci przed swoim domem, ja odpowiadam. No więc Nie, nie, to nie jest budownictwo.
A wróćmy w takim razie do remontu. Stawki i proponowany zakres prac, one się mogą chyba znacznie różnić, bo te ceny są różne. Nie ma jakiegoś takiego taryfikatora, za co ile powinniśmy zapłacić.
W czasach pięknego PRL-u były ceny urzędowe. Metr kwadratowy tynku kosztował tyle a tyle. Dzisiaj nie ma cen urzędowych, są ceny umowne. Ceny umowne, one się zmieniają od zależną od wielu, wielu rzeczy. W kwietniu będzie taniej, bo on już jest głodny, bo wiosna idzie, a już chciałby dużo roboty mieć. We wrześniu może być drożej, bo ma dużo zamówień i jakoś się nie może wyrobić, bo fachowcy wyjechali do Norwegii. Mała ilość robót, 10 metrów, będzie tańsze niż 100 metrów, tak? I tego typu elementy wpływają na ceny. Do tego wszystkiego jest statystyka cen. Sekocembud się to nazywa. To do tego idzie w tej cywilizacji
to
googlowej. Sekocembud
to jest taka strona internetowa, tak?
Znaczy to jest katalog, który gdzieś wydałem, ale tam w internecie do wszystkiego idzie dotrzeć, tak? Nawet do mojej portmonetki ktoś może wejść przez internet. Sekocembud mówi, jakie ceny, w jakim obszarze. Pomorze, Warmia, Śląsk. W zeszłym roku, w pierwszym, drugim kwartale, ile to wynosiło? To nie jest obowiązujące.
To są ceny takie orientacyjne, gdzie można się zorientować, jakie prace...
Określa mniej więcej, na czym to stoi. To zależy od ilości robót i od pory roku nawet.
Porozmawiajmy jeszcze o tych pieniądzach, o których pan tak niechętnie mówi, ale każda umowa powinna chyba też zawierać jakieś zapisy dotyczące kwoty tej, którą będziemy płacić i też zaliczki.
Zdecydowanie potrzebne to jest. I to trzeba zapisać. My to zrobimy za tyle. Zamawiający zapłaci zaliczkę do dnia taką a taką, 25, 30, ileś tam procent, jak chcą. Bo być może ten wykonawca musi jechać do hurtowni i kupić trochę tego materiału.
Co można w takim razie, bo mówił pan, że sporo jest rzeczy, które można na budowie skopać. No krótko mówiąc, nie będę się wyrażała, ale wszyscy wiemy o co chodzi. Na co trzeba zwrócić uwagę, jak ekipa przystępuje do prac? Od początku sprawdzać postęp tych wykonanych robót? Jak to robić właściwie?
Zależy, co robimy. Na przykład zupełnie zlekceważony jest jeden obszar, mianowicie dokumenty czy też ustanowienia związane z dopuszczeniem danego materiału do stosowania w budownictwie.
Proszę wytłumaczyć Kiedyś, dawno temu,
nie wiem, do układania płytek to były 2-3 kleje, a nawet nie było kleju do układania płytek, sam se zmieszałem wapno z cementem, miałem. Dzisiaj jak pójdziemy do hurtowni, niedawno byłem, bo chciałem kupić żyłkę do podkaszarki, wlazłem w korytarz zapraw co najmniej 40 klejów do glazury. One się różniły czym? Minimalnie ceną i kolorem worka. Ale aby to można było stosować, ustawa o wyrobach mówi, w jaki sposób i co warunkuje dopuszczenie do stosowania. Były niedawno aprobaty techniczne, one jeszcze niektóre obowiązują dalej. Teraz w związku z naszym wejściem do Europy i tam innymi sprawami są rozporządzenia europejskie, które odsyłają do instrukcji tam cech fizycznych. Do tego w googlarskiej cywilizacji wchodzimy, czytamy, widzimy i dowiemy się, że ten klej może mieć grubość na przykład 4 mm, nie więcej. I wtedy jak się zmierzymy, że na tej ścianie, która jest taka koślawa, nie da rady tego kleju stosować, bo tam w miejscu, w którymś doszłoby do 1,5 cm i to może spaść. Dalej będziemy wiedzieli, że ten klej smarujemy w całą powierzchnią, czy zębatką, czy też na placki.
A chce pan powiedzieć, że jak jest za dużo kleju, to też jest niedobrze, tak? Bo...
Rozmaicie. Znam przypadek, że przy dopuszczalnym kleju 7 mm wyraźnie zapisanym w aprobacie technicznej z uwagi na krzywe koślawe podłoże poprzyklejali na 2,5 cm.
I te kafelki odpadną.
Odpadło.
Kto to powinien właściwie pilnować? Jaki klej powinien być użyty? To jest nasza rola jako kogoś, kto płaci?
Ten, przychodzi, pokazuje nam ten klej. Mówimy, pokaż mi dokumenty, które dopuszczają do stosowania w budownictwie, które opisują cechy tego kleju. On musi to pokazać. Nie pokaże, bo po prostu, nie wiem, w zawodówce nie uważał. My możemy w Google'ach dojść, przeczytać, powiedzieć, stary, no co ty mi tu chcesz wcisnąć? Klej to jest przykład.
To jest przykład.
Takich rzeczy może być więcej. Jak będziemy robili modernizację dach, to tam mamy już inne rzeczy. Mamy takie tam połączenia papys, lepiki i tak dalej, tak? Jak mówimy, że chcemy docieplić, bo to też jakby z obszaru remontów czy czegoś, docieplić budynek, no to mamy styropiany, wełny mineralne, to też jest tam powiedziane, do jakiej grubości, gdzie, co można w ziemi, co nie można w ziemi i tak dalej. Absolutnie niedocenione dzisiaj jest to, że musimy badać materiał głęboko. My i domagać się dokumentów dopuszczających do stosowania.
No tak, ale statystyczny Kowalski chyba nie jest tego w stanie zrobić sam. Potrzebuje pomocy fachowca.
Statystyczny Kowalski siedzi pół dnia w internecie i googluje. To w Google'ach dotrze śmiało.
Mamy pytanie od pana Krzysztofa z Rumi. Witam. Spółdzielnia wynajęła firmę do wymiany pionów wody. Przy wymianie pracownicy tej firmy uszkodzili ścianę i kafelki w łazience. Kto odpowiada za te uszkodzenia? Właśnie tu chyba jest pytanie, czy spółdzielnia, czy ta firma? Kogo powinien pan, nasz słuchacz, prosić o naprawę?
To jest prawne pytanie. No, to odpowiada ten, co popsuł. No. A kto dla mnie jest partnerem? Ja nie zawarłem umowy z wykonawcą, tylko spółdzielnia jest moim. Więc ja do spółdzielni idę i ich duszę. Niech oni duszą swoich wykonawców. Ale to jest pytanie prawne, a nie muralskie.
Tak. No dobrze, to precyzyjne. O terminy na przykład wykonania prac. Jak słucham moich znajomych i rozmawiamy o różnych remontach, to odnoszę wrażenie, że żaden z fachowców albo bardzo mało dotrzymuje te terminy. Co może być takim powodem, że prace miały w łazience, miała ekipa być tydzień, a na przykład już siedzi miesiąc i końca nie widać?
No tydzień, miesiąc to jest oho. Ja nie umiem powiedzieć, co może być powodem przekroczenia terminu. Może się zdarzyć, że przystępując do remontu, coś tam rozbieram i osiągam coś, stan, którego się nie spodziewałem, że to będzie więcej kosztowało.
Czyli, że trzeba coś więcej dodatkowo
tak,
poświęcić
pod
pracy.
Pod płytki chcę coś zrobić, nagle okaże się, że tam będę miał grubość ściany, koślawe, będę musiał podłoże zrobić, wyrównać. To muszę technologiczny czas odczekać, aż to mi zwiąże, a nie na drugi dzień po wykonaniu tego wyrównującego tynku kleić płytki. Może się zdarzyć.
A może się tak zdarzyć?
Ale sobie bierzemy sobie, otwieramy sobie izbę, patrzymy, szukamy kogo uprawnienia, chodź mi poradź, bo ja nie wiem, ja jestem dentystą i nie rozumiem, chyba mnie chcą wykiwać. I są przypadki, wtedy sobie biorę kogoś, chodź mi pomóż, chodź wyjaśnij.
Czyli jakiegoś fachowca, inżyniera poprosić o taką ekspertyzę, o to, żeby przyszedł i sprawdził. A może też być tak, że na przykład to, co mówił pan wcześniej, że jest sezon taki zmożonych prac remontowych i taka firma może kilka takich prac równolegle prowadzić i się nie wyrabiać z robotą najnormalniej w świecie i trochę nas kiwają właśnie w ten sposób.
Ja nie lubię tego, budowlańcy są porządni. Ale proszę pani, jak w tym roku podjęlibyśmy decyzję o remoncie dachu i mamy ludzi na dachu, temperatura 40 stopni prawie, no bez serc, bez ducha. On mówi, przepraszam bardzo, przyjdę trochę po południu i odczekam, aż tak skwar minie, bo mi ludzie zemdleją. Rozumiemy to? Rozumiemy.
Tak, to są różne właśnie sytuacje. Widełki są od dosyć niskich cen do bardzo wysokich. Od czego to właściwie zależy? Od liczby tych ludzi, którzy są zaangażowani w ten remont? Od tego, czy ktoś przyjdzie i oceni nasze mieszkanie, a mają pieniądze, to można od nich chcieć trochę więcej?
No nie, no takie coś, tak, to ja nie wiem. Czy ocenią, popatrzą, popatrzą na teściową i powiedzą, kurczę, gruba, to nieźle zapłaci. To jest przesada. Natomiast dobrze jest porównać kilka ofert. Ale to ja nie umiem mówić, jak szukać sobie.
Czyli nie ma
tego
takiej
tak
stawki, ile jest.
Robić.
Nie ma, ile jest stawka, jest konkretna za malowania metra kwadratowego ściany.
Nie ma stawki od metra kwadratowego. Ten, który, system, który utrzymywał ten porządek, minął.
Dobrze, to w takim razie kwestia faktur. Powinniśmy chcieć faktury?
Myślę, że jako obywatel uważam, że każdy powinien wypełniać swoje zobowiązanie obywatelskie w stosunku do państwa, którego jest, w którym uczestniczy. Faktura to jest podatek, VAT, ja chcę, ma tak być.
Zdarza
nie
się,
na czarno,
że
na dziko, na boczkiem.
Ta faktura jest często też chyba dowodem w jakichś później ewentualnych roszczeniach, prawda?
Jak
bo to
coś
podstawowym
się stanie, to jest dowodem.
A na wszystko powinniśmy chcieć fakturę? Na wykonane prace i na materiały, które przyniesie nam do domu?
Jest to sprawa naszego porządku obywatelskiego.
Można w jakiś sposób zawyżać te faktury?
Nie. Umowę spisaliśmy, że tę łazienkę zrobimy za tyle, w takim czasie, tak płatne.
Jarosław Kroplewski z Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Do rozmowy o tym, jak nie dać się oszukać, wracamy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja Nie daj się oszukać, której gościem, ekspertem jest magister inżynier Jarosław Kroplewski z Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Witam ponownie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy ponownie o tym, jak mogą nas próbować wykołować nieuczciwi fachowcy, tak zwani. Chciałam zapytać, czy kiedy przychodzi ekipa do nas do domu, to zawsze możemy być pewni, że to są fachowcy, że oni się znają na swojej robocie?
To jest w ogóle pytanie już takie bardzo głębokie. Skąd możemy być pewni, że to są fachowcy, skoro od wielu, wielu lat w Polsce destruuje się szkolnictwo zawodowe? Nastąpiła totalna inwazja magistrów, a murarzy, cieśli, dekarzy nie ma.
Czyli kto wykonuje te prace? Przyuczeni jacyś ludzie?
Znaczy, trochę jest, tylko że to mocno się zdegradowało. Są szkoły zawodowe, są jakieś tam takie. Mało tego, dobrzy zawodowcy powyjeżdżali do Norwegii, do Anglii. Ja na budowie słyszę, połowę mówi po ukraińsku, nie uwłaczając niczego Ukraińcom. Nie uwłaczając. Natomiast 2 lata temu zerwał się balkon. 2 Ukraińców, 1 Mołdawianin, 1 z Ukraińców był weterynarzem. W takim kompocie żyjemy.
To co my możemy jako tacy inwestorzy drobni, którzy coś tam chcą zbudować, jak możemy zadbać o te swoje prawa, żeby to po prostu, co chcemy zrobić, było wykonane prawidłowo?
Jest umowa z podmiotem gospodarczym. Z tego to już nas strzeże w jakimś stopniu.
Czyli podpisujemy nie z tym majstrem, który przychodzi do nas do domu robić te płytki.
Z pomocnikiem murarza, nie.
Nie, szukamy właściciela tej firmy i z nim podpisujemy umowę.
Tylko z nim w ogóle rozmawiamy. Druga rzecz, czyli to jest jakby to po stronie umowy. Druga rzecz. Jest takie pojęcie prace zanikające.
Co to znaczy?
W czasie roboty coś zakrywamy następnym czymś. Na przykład wymieniamy okno, osadzamy i wypełniamy przestrzeń między ramą okienną, futryną, a ścianą, izolacją, tak dalej, tak dalej. Potem przychodzi, tynkuje, nie ma, nie widać, nikt nie wie, co tam jest w środku. Zanikające roboty trzeba kontrolować. Tam pół biedy pianka, bo to może zobaczyć to i zobaczy nawet magister biologii, zobaczy, czy zrobili, czy nie zrobili. Natomiast robimy modernizację dachu, jesteśmy na dachu. I tam już pojawiają się rzeczy, które łatwo jest schować, znika gdzieś ta izolacja, ilość papy, zakład papy, tak dalej. Więc zdarza się, że niektóre roboty warto nadzorować jednak przy pomocy inżyniera, który się na tym zna. Dorywczo przyjdzie, popatrzy i powie, przepraszam bardzo, to opierzenie komina trzeba zakotwić głębiej, bo to po jednej zimie odpadnie.
Powiedzmy w takim razie, kto powinien kupować narzędzia pracy, czy dla takiej ekipy? Czy przychodzi do nas fachowiec i mówi, nie mam wiertarki, nie mam tam wiertła, nie mam pędzli, nie mam wiaderka, my jako inwestor kupujemy takie rzeczy?
To jest strona fachowca, fachowiec z narzędziami.
Czyli nie
to
możemy dać doliczyć rzecz sobie do rachunku jakichś noży do wyżynarek, czy jakieś tam. No
to byłaby bzdura jakaś.
Narzędzi.
Rachunek jest taki, za usługę polegającą na ułożeniu płytek w łazience powierzchnia taka, biorę tyle, a tyle pieniędzy. A czy on tam będzie wierczył, szlifował? Nie, to nie zbierajmy rosy.
Jak na budowie się najczęściej nie wykonuje odpowiednio tych prac? Gdzie najczęściej szukać tych usterek, na co zwracać uwagę, kiedy robimy remont i przychodzi już do końca, do płatności, to co wtedy sprawdzić?
Większość prac jest do sprawdzenia zwyczajnym. Sznurek rozciągam, patrzę, czy to jest proste. Kąty proste, linia i tak dalej. Ale jak mówiłem, roboty zanikające niech sprawdzi ten, kto się na tym zna. Pewna złożoność niektórych procesów budowlanych wymaga, aby to przyszedł fachowiec obejrzeć, bo to już wiedza zwyczajnego, przeciętnego człowieka, nie wiem, nauczyciela, historyka, dentysty, nie wystarczy.
Czy są jakieś możliwości sprawdzenia, czy nie zostaliśmy trochę naciągnięci na przykład na materiały budowlane? Bo mówił pan, że zakres prac to jest jedna rzecz, to wykonawstwo, a materiały budowlane druga sprawa. Chociażby te słynne, czy smarować całą płytkę, czy robić placki, tak? Na płytce i przyklejać.
Co to będzie? Jak każdy materiał jest dopuszczony do stosowania w budownictwie i jest odesłanie i on ma mi pokazać ten dokument. Na przykład jak dotychczas były aprobaty, teraz są inne informacje o cechach tych materiałów. I tam podane jest, do jakiej grubości, jak pani mówi, klej, do jakiej grubości ten klej można stosować. Niedawno się zderzyłem z sytuacją, że gość ułożył kostki takie, nazwijmy to bruk drewniany, z włóknami prostopadle do podłoża, przykleił na klej do klejenia parkietu. I nikt nie sprawdził, co to było. Mało tego, ten wykonawca też nie przeczytał tego materiału, tego o tych materiałach, w jakich warunkach stosować. Po prostu przyszedł i poproszę klej do drewna.
Czy my w takim razie powinniśmy zaufać i pozwolić ekipie samej kupować materiały, czy powinniśmy raczej pojechać z nimi i zobaczyć,
kupi materiał,
przypilnować na miejscu?
Kupił materiał, patrzę, jak ten materiał się nazywa, proszę mi pokazać dokument dopuszczający do stosowania w budownicy ten materiał. To jest taka rzecz, której my nie mamy świadomości.
Ale czy ten,
każdy
on
materiał
to kupi,
budowlany.
Skąd weźmie ten dokument? No jak pojedzie do sklepu czy do hurtowni, to dostanie tam
to
na miejscu?
To mu pokażą, ten dokument mu dadzą, bo oni też mogą tylko sprzedać tylko do materiał dopuszczony do stosowania. Mało tego, ja już mówiłem, cywilizacja googlowa pozwala poszperać w tym wszystkim.
Jest taki kalkulator budowlany, w którym możemy sprawdzić sobie, ile materiału potrzeba do wykonania danej pracy, na przykład naszego remontu na metr kwadratowy. To jest taka strona www.kb.pl. Warto tam zaglądać i sobie...
Były kiedyś, i one są zupełnie przyzwoite, tak zwane katalogi nakładów rzeczowych. I to podawało, że tyle kilogramów, nie wiem, cementu czy tam papy, tyle metrów, zużycie materiału jednostkowe. Tylko, że jak my to zaczniemy sprawdzać, to my po prostu z domu nie będziemy mieli czasu wyjść. Umawiamy się na początku, kropka. Mamy wątpliwości co do, że nie wszystko widzimy, prosimy inżyniera z uprawnieniami, rób w naszym imieniu. Budujemy domek, czy modernizujemy, robimy roboty, które wymaga na przykład pozwolenia na budowę, my zatrudniamy kierownika budowy, a nie, że wykonawca przychodzi i mówi, to jest mój kierownik budowy. Kierownik budowy jest moim człowiekiem i on to sprawdza i tu zaufamy jego uprawnieniom, jego wiedzy zawodowej, jego umiejętnościom, tak jak ja idę do dentysty i ufam wiedzy zawodowej pani stomatolog.
No dobrze, a jak już trwa remont u nas w domu i coś nam się zaczyna nie podobać, że...
Co to znaczy? Coś się
na przykład
podobać.
Mamy wrażenie, że prace nie przebiegają tak, jak żeśmy się umawiali, albo ewidentnie widzimy, że jest jakaś fuszerka, naszym zdaniem, to z kim powinniśmy się kontaktować? Z tym właścicielem firmy możemy poprosić o podmianę, nie wiem, fachowców?
Ale bierzemy inżyniera budownictwa, weź, zobacz, oceń.
Kolejna sprawa to jest ta nieterminowość, o której troszeczkę już żeśmy wspominali. Jeśli te prace przeciągają się, to można coś z tym zrobić?
Jak się coś przedłuża, to raczej jest powód, no nie wiem, wichura, deszcz, ulewa, upał, mróz.
No a kiedy jesteśmy na przykład po wykonaniu prac niezadowoleni z wykonanej roboty, no to co? Doczekamy się poprawek? Powinniśmy żądać poprawienia, naprawienia
jeszcze
tej
raz,
sytuacji?
Niech to będzie odebrane przez fachowca. A elementarne odbieranie my potrafimy zrobić, na przykład linijką, sznurkiem. Osadzamy nam okna i okno się
nie
przy
zamyka.
Zamykaniu się trzeszczy. Też zapytamy, choć akurat okno tu jest taki ciekawostka, bo z boku ma taki bolec, który zaczepia i jego trzeba przekręcić na lato i na zimę przekręcić, bo to jest miłośrodowe. Okna są większe się teraz PCW i od słońca się nagrzewają i trochę regulujemy to zależnie od pory roku. Fachowca, naprawdę fachowca, inżyniera, niech to zrobi.
Jest jakaś w ogóle możliwość poskarżenia się na nierzetelną firmę budowlaną? Gdzieś
w postępowaniu
jest.
Cywilnym.
Będziemy chyba powoli kończyć, może jakąś piosenkę zagramy, ale jeszcze na koniec chciał pan powiedzieć nam tutaj taki...
Istotę budownictwa.
No to
wyłożyć,
proszę.
Bo istota budownictwa sprowadza się do czegoś takiego. Był kiedyś taki kierownik budowy, nazywał się Juliusz Słowacki. Siedział w barakowozie rano przy oknie i patrzy, idą ludzie do roboty. I mówi, smutno mi Boże, gdy o wczesnej porze widzę, jak budowy brzegiem fachowcy idą szeregiem. I gdy pomyślę, że każdy z nich coś spieprzyć może, smutno mi Boże.
No właśnie, życzymy wszystkim, żeby nigdy takiego fachowca w domu nie spotkali. Magister inżynier Jarosław Kroplewski z Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa był moim państwa gościem. Dziękuję panu za przyjście do studia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.